Ulicy Karowej już od Powiśla widać, że jest wzmożona praca policjantów. A to związane z czym? No właśnie, związane z wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dzisiaj w Polsce. Dzisiaj po dosyć długim czasie pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy razem z małżonką. Przyjeżdża on właśnie dzisiaj do Polski. Wieczorem na Zamku Królewskim przewidziane jest wspólne wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy. Dzisiejszy poranek wnet to komentarze na ten temat, czego możemy się spodziewać po tej wizycie, jakie mamy właśnie oczekiwania, jak będą wyglądały te relacje związane oczywiście z wojną, z ekonomią Ukrainy, ale także Polska na pewno czeka na to, co w kwestiach historycznych będzie powiedziane. Magdalena Uchaniuk, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj Małgosia Kleszcz po powrocie z długiej podróży z między innymi w Wietnamie, Tajlandii i Kambodży. Szymon Dąbrowski realizuje dzisiejszy poranek wnet. Konrad Tomaszewski odpowiada za wideo, bo możemy się również zobaczyć. Jesteśmy na YouTubie, więc nie tylko słyszymy się, ale także widzimy. I Jakub Węgrzyn, który we wszystkich mediach społecznościowych informuje o tym, co dzieje się na antenie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o przywitanie. Środa, wielki tydzień, a my łączymy się z naszym korespondentem.
Wojna w Ukrainie.
Niezawodny o poranku Dmytro Antoniuk jest z nami. Dzień dobry, Dmytro, witam cię serdecznie.
Dziękuję, Magdaleno. Witam serdecznie ciebie i państwa.
No to oczywiście temat najważniejszy z perspektywy dzisiejszej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak jest to komentowane na Ukrainie?
Powiem szczerze, że prawie nie jest to komentowane i wczoraj o tym mówiłem w poranku. Dla Polaków rozumiem, że to brzmi jakoś dziwnie, ale u nas po prostu my mamy dużo innych wiadomości, które przebijają, tak powiem, wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Mianowicie na przykład wczoraj zaczęła się powódź w Kramatorsku. Mało tego, że tam spadają rakiety, a jeszcze zaczęła się powódź i na szczęście wszyscy zostali uratowani. Też sytuacja wokół Bachmutu jest i w samym Bachmucie jest bardzo niepokojąca. Sytuacja z dostarczaniem broni do wojska ukraińskiego jest na jednym z pierwszych miejsc. A to, co przyjeżdża Wołodymyr Zełenski do Polski, dzisiaj zaczyna się ta jego wizyta, to, no, to tylko o tym i piszą, że dzisiaj zaczyna się wizyta prezydenta Zełenskiego do Polski i nie ma żadnych szczegółów dotyczących tej wizyty.
Na pewno więcej szczegółów poznamy. Informacja podana przez media. Wiemy, że już Wołodymyr Zełenski jest w Polsce od godzin porannych, tak więc więcej informacji na pewno będzie się pojawiało wkrótce. Powiedziałeś o Kramatorsku, powiedzmy o innych miejscach, jak sytuacja wygląda w Bachmucie.
Tak, to najważniejsze i niestety nie mam tutaj dla Państwa dobrych wiadomości z Bachmutu, ponieważ prawie cały centrum tego miasta już jest w rękach rosyjskich. Jeżeli wierzyć na przykład takim źródłom jak Deep State Map, która na bieżąco aktualizuje mapę działań wojennych w Ukrainie i widać, że według tej mapy, że już nie ma żadnej, jak wczoraj na przykład jeszcze był chociażby kawałek frontu przechodził po rzece Bachmutka, a teraz dzisiaj już widać, że wojsko ukraińskie stąd wycofali się w zachodnim kierunku. I jak wczoraj ja i powiedziałem, podejrzewam, że teraz kolejna linia obrony w Bachmucie będzie przebiegać wzdłuż kolei. Jest tylko z tym problem, ponieważ i od północy, i tam gdzie znajduje się miejscowość Chromowe i trochę na wschód od Chromowego, i od południa, tam gdzie stał kiedyś ten samolot na wjeździe do miasta, wróg już przekroczył kolej. I trzymać tam w tą linię obrony jest już bardzo ciężko. Także widać, że wróg za ubiegły dzień ma wielki niestety postęp w Bachmucie. Także sytuacja jest krytyczna, powiedziałbym tak. Także Bachmut się trzyma, ale coraz mniej dzielnic tego miasta przebywa w naszych rękach. Co do innych odcinków fronta, to widać też bardzo mały postęp wroga na południe od Awdijówki. W Awdijówce ewakuowani są miejscowi mieszkańcy, ale jeszcze przebywają na miejscu i wczoraj też przedstawiciele policji ukraińskiej powiedzieli, że no kilkoro dzieci jeszcze przebywa w Awdijówce i ich rodzice nie pokazują policji. Mówią, że oni wyjechali, a to nie jest prawdą. Także sytuacja z dziećmi też w Awdijówce jest dramatyczna. I Awdijówka jest ostrzeliwana. Wczoraj na przykład podczas ostrzału zginęła osoba, kobieta, jaka jechała w marszrutce, czyli w takim busiku komunikacji miejskiej. Ja jestem zdziwiony, że taki busik jeszcze jeżdżał w Awdijówce, a kierowca został ranny. Na innych już odcinkach fronta nie widać żadnych postępów u wroga, także myślę, że działania rosyjskiego wojska skoncentrowane są tylko i wyłącznie na Bachmucie. Tym bardziej, że wczoraj była też informacja od obrońców Bachmutu, od ukraińskich żołnierzy, że nie widać już żadnego głodu, tak zwanego głodu amunicji, pocisków u wroga. Jeżeli jeszcze kilka dni temu było odczuwalne, że wróg mniej strzela w Ukraińców, to teraz tego w ogóle nie ma i teraz ogień wroga nie ustaje. Bez końca jest ostrzał tego miasta. Także Rosjanie przywieźli tam dodatkowe pociski, przywieźli dodatkową amunicję, przywieźli dodatkowy ciężki sprzęt i też pomagają sobie lotnictwem przeciwko któremu mianowicie Su-25, samoloty rosyjskie, przeciwko tym samolotom my nie mamy teraz broni, bo oni zrzucają kierowane bomby, przebywając w przestrzeni, która nie jest w zasięgu naszych rakiet, na przykład samolotów, i dlatego dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy i dlatego minister obrony Ukrainy, minister spraw zagranicznych Ukrainy, prezydent Ukrainy, wszyscy mówią o tym, że my potrzebujemy chociażby samolotów typu F-16, ale na razie nie widać, żeby na Zachodzie była chęć przekazania takich samolotów dla Ukrainy.
Mówi Dmytro Antoniuk, nasz korespondent na Ukrainie, a w naszym studio już Paweł Bobołowicz, szef redakcji wschodniej Radia Wnet, także nasz przyjaciel. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Pawle.
Dzień dobry, Magdo, dzień dobry, Dmytrze, dzień dobry państwu.
Czy ciebie zdziwiło to, co powiedział Dmytro, że media ukraińskie praktycznie w ogóle nie informują na temat wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce?
No może nie jest tak, że w ogóle nie informują, ale informują rzeczywiście przede wszystkim na podstawie tych informacji, które są w mediach polskich. Pierwsze informacje o tym, że Zełenski przyjedzie do Warszawy, pojawiły się na podstawie informacji przekazanych przez ministra Przydacza, czyli przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja też szukałem teraz jakiś dzisiaj, bo wczoraj już z Dmytrem analizowaliśmy internet, szukaliśmy jakichś informacji bardziej analitycznych dotyczących tej wizyty i niczego takiego nie znaleźliśmy. I dzisiaj też jeszcze nie znalazłem. Spodziewam się, że pewnie po przyjeździe, po wizycie będą takie artykuły, ale w jakim stopniu jest to zaskakujące. Trochę to pokazuje, że inaczej ta wizyta, inaczej te relacje są postrzegane nad Dnieprem, inaczej są postrzegane u nas. Wczoraj Dmytro przecież też zauważył u nas na antenie, że jakby ogrom spraw też związanych i oczywiście z sytuacją na Ukrainie, z sytuacją rosyjskiej agresji, ale też polityką zagraniczną, tych kontaktów zagranicznych powoduje, że z tej perspektywy ukraińskiej to jest wizyta, ale ona jest jednak gdzieś tam w całym tym wielkim porządku kolejnego dnia wojny na Ukrainie. Pewnie z naszej strony wydaje nam się, że powinno być to bardziej zaakcentowane. Ja na pewno tak bym chciał, żeby ta wizyta miała też takie duże znaczenie informacyjne po stronie ukraińskiej. No cóż, mogę też powiedzieć, że pomijając tę sytuację wojenną, to właściwie od lat obserwuję, że Polska nie zawsze znajduje się na tym takim, tak jakbyśmy sobie wyobrażali, w głównym obszarze informacyjnym. Trochę być może jest nas za mało. To jest poważne pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo z jednej strony przecież mamy te deklaracje o strategicznym znaczeniu, mamy fakty, które pokazują, że strategiczne znaczenie naszych krajów jest potężne. Dlaczego to nie znajduje odzwierciedlenia w obszarze informacyjnym? Pewnie Dmytro się ze mną zgodzi, ale też nawet wśród dziennikarzy ukraińskich, politologów ukraińskich, o wiele mniej jest specjalistów od relacji polsko-ukraińskich niż tam na przykład relacji no, z Rosją. To jest w ogóle oczywiste i to przez lata tak było i zainteresowanie Rosją było większe, ale też nawet pewnie niż od relacji ukraińsko-amerykańskich czy ukraińsko nawet niemieckich.
Dmytro, zgodzisz
się? Zgadzam
się
i tak, zgadzam się i no, ta wizyta prezydenta Zełenskiego do Polski i jej wyniki, mam nadzieję, że no, pomogą w tym, że takich specjalistów, fachowców od relacji polsko-ukraińskich w Ukrainie przede wszystkim będzie więcej, ponieważ ja jestem przekonany, że w tej chwili i w przyszłości relacje naszych krajów są kluczowe. Także czekam na to, że ze strony ukraińskiej będzie oczywiście więcej uwagi w naszym relacjom i tomu, co się dzieje za naszą zachodnią granicą.
Paweł Bobołowicz w studio.
Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na taki drobny szczegół. Zawsze przed każdym jakimś dużym wydarzeniem, czy w jego trakcie, ukraińscy dziennikarze poszukują komentatorów w Polsce i oczywiście ze zrozumiałych względów szuka się komentatorów, którzy mogliby coś powiedzieć po ukraińsku. A to też powoduje, że na przykład Polacy, którzy mogą powiedzieć coś po ukraińsku w ukraińskich mediach, ten zbiór jest bardzo ograniczony i to też wpływa na jakość tych komentarzy, na ilość tych komentarzy i na pewne spektrum polityczne tych komentarzy. Bardzo często jest tak, że wydarzenia, które dotyczą współpracy Polski i Ukrainy są wyświetlane przez ekspertów z Polski, o zabarwieniu lewicowym, bo akurat tak się złożyło historycznie z różnych powodów, że kilku z nich zna język ukraiński, a po drugiej stronie, nazwijmy to tam stroną konserwatywną, język ukraiński nie jest znany. Oczywiście jesteśmy w takim momencie dziejów i sytuacji, że to wszystko się zmieni, bo za parę lat będziemy mieli po prostu już pewnie olbrzymią część społeczeństwa, które dosyć swobodnie będzie się posługiwać jakoś przemieszczać językowo pomiędzy tymi dwoma obszarami ukraińskiego i polskiego.
Za kilka minut wrócimy do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem. Dmytro Antoniuk oczywiście, mam nadzieję, chyba zostaniesz jeszcze z nami przez chwilę.
Jeżeli trzeba, to jak najbardziej.
To porozmawiamy już stricte o samej postaci prezydenta Ukrainy, bo dużo mówimy o sytuacji wojskowej, dużo mówimy o sytuacji geopolitycznej, a nie tak dużo mówimy o samej postaci Wołodymyra Zełenskiego, więc za kilka chwil wracamy do rozmowy. To może z nami Andrzej Zaucha, bądź moim natchnieniem.
Natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym bądź, bo skąd mam je.
Reklama. O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A my budzimy się, drodzy państwo, razem z Pawłem Bobołowiczem, który jest z nami, Dmytro Antoniuk również, czyli redakcja wschodnia Radia Wnet. No i dzisiaj wizyta. Wiemy, że już Wołodymyr Zełenski jest w Polsce. Paweł Bobołowicz przyniósł do naszego studio biografię prezydenta Ukrainy. Powiedz, dlaczego ona jest ważna, dlaczego ma znaczenie?
Zastanawiam się, na ile to jest reklamowanie produktu komercyjnego, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak potraktowane, zwłaszcza, że o tej książce mówiliśmy już wczoraj w raporcie z Kijowa. Na naszym rynku w ciągu ostatniego roku pojawiło się mnóstwo biografii czy pozycji książkowych wykorzystujących nazwisko Wołodymyra Zełenskiego w tytule jako zachętę do tego, żeby kupić i coś dowiedzieć się o Ukrainie, i niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że większość z nich po prostu no, nie nadaje się do czytania i nie wnosi żadnych jakichś elementów poznawczych. Czasami to w ogóle niektóre wydania sprawiają wrażenie przypadkowo zebranych artykułów z internetu różnych autorów i zgromadzonych w jednej książce. No, zapewne nazwisko Zełenskiego w ciągu roku spowodowało, że po prostu mamy taką chęć i potrzebę zobaczenia, a może nabycia nawet właśnie książki, jeżeli widzimy, że to nazwisko pojawia się na okładce. Ale wśród tych wydawnictw jest rzeczywiście bardzo dobra pozycja Sergieja Rudenki, ukraińskiego dziennikarza, dziennikarza Espresso TV, to też tej telewizji, którą poznaliśmy w czasie Majdanu, dziennikarz prowadzący. I to jest biografia bardzo dobra, bo to jest biografia. To nie jest zbiór jakichś tam pochlebstw i opowieści o tym, jak mężnym i odważnym, wspaniałym człowiekiem jest Zełenski, który kieruje wojną, tylko to jest prawdziwa opowieść na podstawie jego biografii, która też wiele wyjaśnia w zrozumieniu postaci Zełenskiego, bo pamiętajmy, że przecież Zełenski, a wszyscy pewnie o tym pamiętamy, w polityce, do polityki przyszedł z kabaretu, ze świata absolutnie
telewizji, mediów
absolutnie innego, chociaż w pewnym sensie mającego dużo wspólnego z polityką, bo on od momentu, kiedy związał się z działalnością medialną na Ukrainie, to też funkcjonował w świecie politycznym, ocierał się. I nie chodzi mi tylko o to, że występował na koncertach dla Janukowycza, ale znał polityków, znał oligarchów, przez długi czas wprost korzystał ze wsparcia Ihora Kołomońskiego, potężnego ukraińskiego oligarchy.
No właśnie, oligarchy. Bo jadąc do redakcji, miałam się zapytać, jak dzisiaj ta relacja wygląda z Kołomońskim Zełenskiego.
Magdo, wszyscy podkreślają, że tę prezydenturę Zełenskiego można podzielić na dwa okresy. Na to, co było do 24 lutego i to, co było po 24 lutego. Do 24 lutego wiemy więcej i o tym, co, jak wyglądało funkcjonowanie Zełenskiego, jego otoczenia, o wpływach też oligarchów. Po 24 lutego te wszystkie rzeczy są jakby zepchnięte trochę na plan dalszy. I wiele faktów też nam przez to nawet nie chcemy o niektórych pamiętać, a niektóre nam umykają. No do 24 lutego na pewno oligarchowie mieli olbrzymie wpływy w otoczeniu Zełenskiego. Już nie pamiętamy, że praktycznie w przededniu wojny, bodajże w grudniu 2021 roku, Zełenski wytoczył wojnę wobec Rinata Achmetowa, potężnego ukraińskiego oligarchy, o którego przyjaźni, wpływy wszyscy zabiegali. Być może ta wojna to też był taki zabieg o wpływy Achmetowa, tylko Achmetow może nie chciał ich podzielić się nimi, więc Zełenski po prostu krzyknął, no może państwo pamiętacie, ale oskarżył Achmetowa wprost o przygotowywanie zamachu stanu. No, bardzo poważne oskarżenie. W tym czasie już w jego najbliższym otoczeniu, w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, nie było wprost widać Ihora Kołomońskiego. Zresztą były podjęte działania, odebranie obywatelstwa, próby kontroli majątku Kołomońskiego na Ukrainie, które by sugerowały, że ta przyjaźń została stracona. Ale też mało kto pamięta, że praktycznie na samym początku rosyjskiej inwazji Zełenski spotkał się z ukraińskimi oligarchami. Już mu nie przeszkadzało, że w tym otoczeniu jest i ludzie Kołomońskiego, i Rinat Achmetow, i zwrócił się do nich z prośbą o ratowanie finansów państwa. I ten wielki holding firm Achmetowa, niektóre bardzo ciężko w bezpośredni sposób powiązać, chociaż wszyscy wiedzą, że do niego należą, przekazały potężne miliardy hrywien na wysiłek obronny w Ukrainie.
I tak samo zrobił Kołomoński, prawda?
Niektóre firmy Kołomońskiego na pewno też w tym uczestniczą. Wczoraj Forbes opublikował listę najbogatszych osób. Tam jest bardzo ciekawe zestawienie, bo jeśli dobrze pamiętam, mogę tutaj przekręcić, ale co najmniej 7 Ukraińców znalazło się na tej liście najbogatszych ludzi na świecie.
To?
No jest oczywiście Pińczuk, to jest taki oligarcha, o którym też często się zapomina z polskiej perspektywy, bo to jest zięć byłego prezydenta Kuczmy, który odegrał bardzo ważną rolę w początkowym okresie kształtowania polityki zagranicznej, szczególnie wobec Rosji Zełenskiego. To był człowiek, który chciał współpracować z Rosją od 2019 roku. On reprezentował Ukrainę w tych mińskich negocjacjach i to oczywiście było życzenie Zełenskiego, a z nim jest związany Pińczuk. Na tej liście jest też Achmetow, na tej liście jest Firtasz. I co ciekawe, jak dobrze przejrzałem, to wszyscy oligarchowie ukraińscy w ciągu ostatniego roku, ich majątek zwiększył się. To może wydawać się absurdalne. Wojna, sytuacja dramatyczna, tereny, na których na przykład Achmetow ma dużą część przecież swoich zasobów, objęte wprost wojną, a majątek ukraińskich oligarchów się zwiększa.
No więc wojna jakoś im jednak służy.
I śmiem wątpić, że te wątki powiązań politycznych z oligarchami, one gdzieś tam, one nie istnieją dzisiaj. Po prostu ich nie widzimy. My nie chcemy w czasie wojny rozmawiać o sprawach ciężkich, przykrych i to ze zrozumiałych powodów. Bo gdy się koncentrujemy na skomplikowanych tematach Ukrainy, to unika nam główny inspirator tej wojny i główny winny tej wojny, Rosji, bo o wiele mniej rozmawiamy o tym, co dzieje się w Rosji. Ale rzeczywiście w tym takim cukierkowym obrazku jest wiele rys, które pewnie się rozszerzą wtedy, jak już Ukraina wygra i okaże się na przykład, kto robił interesy w czasie wojny.
Kto robił interesy, to jest jedno, ale także kto będzie oczywiście w dużym cudzysłowie robił interesy, mówię o odbudowie Ukrainy. Kiedyś pojawił się jakiś plan wypływający z Brukseli, z Komisji Europejskiej. Czy dzisiaj my mamy jakieś deklaracje, mamy jakieś słowa związane z tym, jak ta odbudowa ma wyglądać?
Tak, faktycznie. No te działania od samego początku właściwie zaczęto mówić o konieczności odbudowy. Ten plan, o którym wspomniałaś, to ta konferencja w Lugano w ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku bodajże, w czerwcu. Wtedy kraje jakby w pewnym sensie podzieliły się, czy Ukraina zasugerowała, kto, jakie obszary Ukrainy mógłby odbudowywać. Nam bodajże z Włochami przypadł w udziale Donbas do odbudowy. Od tamtej pory minęło wiele czasu, różne kraje jeżdżą, różni przedstawiciele jeżdżą na Ukrainę. Myślę, że z tego planu już niewiele konkretnego zostało. Zobaczymy, co dzisiaj będzie powiedziane. Na pewno bardzo istotnym elementem, i zresztą to zapowiedział minister Przydacz wczoraj na briefingu, właśnie dzisiaj mają być rozmowy o charakterze gospodarczym. Miejmy nadzieję, że to będą konkretne rozmowy. No długa wizyta prezydenta Zełenskiego, więc można się spodziewać, że rzeczywiście tak to będzie i że Polska będzie miała swoje miejsce. Tutaj zakładamy to przecież pozytywne w zakończenie wojny i to dobrze, że my je zakładamy, że jesteśmy wśród tej grupy państw, która wierzy w ukraińskie zwycięstwo i że chcemy wejść jako ci, którzy włączą się do odbudowy. Polskie firmy mogą się zgłaszać do bycia wśród tych, którzy będą Ukrainę odbudowywać, ale oczywiście mamy też obawy i mamy podstawy do tych obaw, bo wielokrotnie w naszej historii było tak, że nasze serce i nasze zaangażowanie w jakimś momencie przestaje być widoczne i okazuje się, że o wiele większe znaczenie mają czyjeś zakulisowe wpływy, a czasami być może w różny sposób przekazywane środki finansowe. No, pamiętajmy o roli Niemiec od samego początku.
No właśnie, wywołałeś Niemcy. Ja miałam też ciebie o to zapytać. Rozmawialiśmy zresztą o tym przed anteną. Niemiecki koncert zbrojeniowy Rheinmetall buduje w Rumunii centrum serwisowe właśnie dla zachodniego sprzętu wojskowego. Jak ty to odbierasz?
To w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo dostarczenie czołgów Leopard na Ukrainę spowodowało takie wrażenie, że jeżeli niemiecki czołg, to stoją za tym Niemcy. I też w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, jakbyśmy popatrzyli, to jakoś zniknęło to, że to Polska była tak naprawdę inicjatorem dostarczenia niemieckich czołgów, że Niemcy robiły wszystko, żeby tych czołgów,
wysłać,
które są
tak.
niemieckiej produkcji, nie wysłać, a są niemieckiej produkcji, ale są w różnych krajach, żeby nie wysyłać amunicji, żeby nie wysyłać innego sprzętu, który jest niemieckiej produkcji, a jest w rękach innych krajów. Przecież blokowała takie możliwości przekazania takiego sprzętu przez państwa bałtyckie bardzo długi czas, a teraz nagle okazuje się, to niemieckie czołgi. W związku z tym Niemcy już tutaj będą budowali zakłady remontowe w Rumunii. No dobrze, niech budują. To ja bym się tylko obawiał po prostu, na ile to jest rzetelne i na ile się za chwilę okaże, że coś Niemcom z tymi zakładami nie wychodzi i do końca nie mogą remontować tych czołgów. Ale pamiętajmy, jeszcze raz chciałbym to podkreślić. To, że produkcji, że czołgi produkcji niemieckiej są na Ukrainie, to nie oznacza, że to są niemieckie czołgi. To są czołgi przekazane przez różne kraje, a przede wszystkim przez Polskę, chociaż nie dała ich najwięcej, ale była inicjatorem tej koalicji czołgowej. I to my zainicjowaliśmy ten proces. W czasie, zresztą zapowiedział to prezydent Duda w czasie swojej wizyty w Lwowie, doskonale pamiętam ten moment, razem z Wojtkiem Jankowskim. Obserwowaliśmy tę chwilę, gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział o tym i pamiętamy doskonale, jak wydawało się to wtedy absurdalne, a przecież to był początek tego roku i wydawało się, że to jest niemożliwe, że do tego dojdzie. A jednak to stało się faktem i dzisiaj już właśnie Niemcy próbują to zdyskontować. Dlatego obawiałbym się, że w takich momentach za chwilę okaże się, że Zachód, niektóre państwa zachodnie, szczególnie Niemcy, jedną ręką coś dają, ale drugą ręką chcą 3 razy więcej zarobić na tym. A to jest sytuacja, w której na razie musimy pamiętać o tym, że ceną największą, którą płacą Ukraińcy, są nie pieniądze, tylko życie ukraińskich żołnierzy. To jest podstawowa rzecz, więc to nie jest dzisiaj czas na to, żeby rozliczać w ten sposób sprzęt wojskowy, który jest przekazany, ale jednocześnie musimy pamiętać, że żeby Ukraina normalnie funkcjonowała, wymaga i była krajem bezpiecznym, to wymaga też normalnej gospodarczej odbudowy i my powinniśmy, Polska powinna w tym brać udział.
Powinna oczywiście brać udział i to w dosyć dużym stopniu, patrząc na nasze zaangażowanie i to, co do tej pory zrobiliśmy dla Ukrainy, ale inne pytanie, czy nie uważa, że ta wizyta jest dosyć późno, ta oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego jednak w Polsce, że minął ponad rok od wybuchu tej pełnej inwazji, dopiero te kroki są skierowane do nas.
No, na pewno tak. Musimy to znowu popatrzeć na pewne fakty. Mieliśmy na początku taką sytuację, że w ogóle Wołodymyr Zełenski nie wyjeżdżał z Ukrainy i to było jego twarde postanowienie i rzeczywiście w tych takich najgorętszych momentach on po prostu był na Ukrainie, Ukrainy nie opuszczał i to dotyczyło wszystkich krajów. Pierwsza jego wizyta zagraniczna była do Stanów Zjednoczonych i tutaj pojawia się od razu wątek Polski. Prezydent Wołodymyr Zełenski, opuszczając Ukrainę, za każdym razem był w Polsce. I dochodziło też do spotkań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z prezydentem Andrzejem Dudą, nie mówiąc o tym, że przecież nasz prezydent, nasi politycy byli wielokrotnie w tym czasie w Kijowie, za co, przepraszam za trywializm, obrywali w Polsce od wielu komentatorów. Przypomnę pierwszą wizytę premiera i wicepremiera w Kijowie, jak wtedy opozycja się rzuciła, jakie to jest nieodpowiedzialne i dlaczego polscy politycy narażają swoje życie jadąc do Kijowa. Wracając do prezydenta Zełenskiego, więc te spotkania z prezydentem Dudą oczywiście były też na terenie Polski, ale rzeczywiście brakowało tej oficjalnej wizyty w Warszawie z kilku powodów, bo rozmowa przy okazji zawsze nie wygląda najlepiej. To no tak. Jednak chce się mieć, jest taka potrzeba, żeby pokazać swojemu sąsiadowi, że jesteś naprawdę naszym partnerem, jedziemy do ciebie, a nie przy okazji wizyty w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. To jedna bardzo istotna sprawa. Druga, to też pamiętajmy o wewnętrznym elemencie ukraińskim, który ma znaczenie dla nas. No w Polsce jest rzesza Ukraińców, która stała się naszymi gośćmi po tym, jak zostali zmuszeni do wyjazdu z Ukrainy i wypadało przecież, żeby prezydent też przyjechał do swoich współobywateli. Czy ten moment jest właściwy, czy powinien być wcześniej? No ja oczywiście jestem osobą, która zawsze chciałaby w relacjach polsko-ukraińskich więcej, więc uważam, że ta wizyta jest trochę spóźniona, ale można to nadrobić rezultatami tej wizyty, jeżeli ona będzie dobra, jeżeli będą poważne deklaracje i istotne ustalenia, to fakt, kiedy ona się odbyła, stanie się o wiele mniej istotny. No będą liczyły się przede wszystkim rezultaty.
Rezultaty i oczywiście na nie czekamy, ale jeszcze na koniec zapytam się, bo to też często pojawia się w naszych komentarzach na różnego rodzaju portalach i mediach społecznościowych. Czy mówiłeś o Igorze Kołomojskim między innymi, czy Wołodymyr Zełenski jest mocno, czy najbardziej związany z tą diasporą żydowską, jeżeli miałbyś powiedzieć, tak ogólnie określić, gdzie te jego kroki najczęściej były stawiane podczas prezydentury, czy też wcześniej?
No nie, jakichś takich nie szukałbym akurat czegoś takiego, że są jakieś specjalne jego relacje ze środowiskiem żydowskim, chociaż pamiętajmy, bo oczywiście prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie korzenie, wcale ich się nie wypiera, one teraz odgrywają też ważną rolę propagandową, bo ciężko jest oskarżać kogoś o nazizm, jak to robią Rosjanie, a jednocześnie mieć świadomość, że jest to człowiek, który ma żydowskie pochodzenie. Ale akurat no, nie szukałbym tutaj elementu etnicznego, natomiast pewnych lobby, interesów, tak. No ja myślę, że jakby tym środowiskiem zewnętrznym, zagranicznym, które cały czas bardzo dobrze się porusza i się mocno rozpycha na Ukrainie, to są środowiska niemieckie i to trzeba mieć świadomość, że akurat tutaj jest taki, no, pewien element, który też niesie ze sobą zagrożenie. Oczywiście Niemcy są naszym partnerem, nie są wrogiem, jesteśmy razem w Unii Europejskiej, jesteśmy razem w NATO, jest to nasz sojusznik, no ale jak widać też wielokrotnie konkurent i państwo, które ma inne spojrzenie na politykę zagraniczną. A w kontekście Ukrainy i sytuacji na Ukrainie no ma też olbrzymi grzech, bo mamy świadomość, że przecież gdyby nie polityka kanclerz Merkel, która zresztą była w doskonałych relacjach z poprzednim prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, no to byśmy tej sytuacji wojny być może w ogóle nie mieli. Kremli. To jej nastawienie i relacje z Putinem, dążenie do realizacji Nord Stream 2, w ogóle uzależnianie się od rosyjskiego gazu, doprowadziło do tej sytuacji, którą mamy. I patrząc na Niemcy, ja po prostu za każdym razem bałbym się tej sympatii do Rosji. Uważam, że Ukraina jest tylko i wyłącznie zawsze krokiem niemieckim w stronę Rosji, a dla Polski powinno to wyglądać inaczej. Dla nas celem jest współpraca z Ukrainą, szczególnie wobec Federacji Rosyjskiej.
Powiedział Paweł Bobołowicz. Paweł wróci do państwa po godzinie 9:00.
Dzisiaj trochę wyjątkowo po godzinie 9:00 będzie Ola Siemaszko w studiu białoruskim. Ja ze względu na wizytę pewnie będę się pojawiać na antenie trochę w innych godzinach dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Paweł Bobołowicz, redakcja wschodnia Radia Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
A my jeszcze państwu pokażemy raz to Konrada Tomaszewskiego. Poproszę, żeby tą książkę państwo sobie zapamiętali i przeczytali, bo Paweł ją poleca. A my już za kilka chwil łączymy się z Szanghajem, bo tam komentarze, zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego dla Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Kijowie i reakcje Chin za kilka chwil poznamy. Słuchają państwo Poranka Wnet, a my już połączyliśmy się z Szanghajem. Pan Andrzej Zawadzki Liang jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam również.
No i na początek dziękujemy bardzo za przesyłkę. Dla tych państwa, którzy nas oglądają, to pokazuje piękną, błękitną puszkę z chińskimi napisami. Ale niech pan powie, co jest w środku?
W środku oczywiście tradycyjnie i moja tradycja jest zielona herbata, longjin, którą zresztą tutaj najbardziej popularna, lubiana i to jest jeden z najlepszych gatunków. A w związku z tym, że mamy wiosnę, więc pomyślałem, że zamiast kawy redakcja będzie teraz mogła popijać chińską herbatę i chciałem zrobić taką właśnie niespodziankę.
Bardzo dziękujemy. Herbatę oczywiście pijemy i pobudzamy się zieloną herbatą o poranku. Ale tak jak pan zaznaczył w naszej korespondencji, że my oczywiście żyjemy wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bo to pierwsza oficjalna wizyta, ale do Chin wybierają się inni prezydenci. Mówię między innymi o prezydencie Emmanuelu Macronie i Ursula von der Leyen w Chinach ma być właśnie też od dzisiaj do 7 kwietnia. Jakie główne tematy, czego możemy z kolei spodziewać się po tej wizycie?
Tu z pewnością jest to interesująca wizyta i przywiązywana do niej jest duża waga. Bowiem raz, że oczywiście dość niekonwencjonalnie, bo to prezydent Macron leci razem z przewodniczącą panią von der Leyen. Więc jest to takie zbitek dość szczególny, nie mówiąc, że bardzo istotny. Chiny przywiązują tutaj bardzo dużą wagę do tego, raz, że to jest kwestia relacji Chiny-Unia Europejska, gdzie pani von der Leyen ostatnio bardzo mocno podkreśliła konieczność uzależnienia się, przecięcia tego łańcucha dostaw, żeby Unia Europejska była całkowicie zależna od Chin. No niestety, tak to jest. Więc tu będą rozmowy dość ostre. Chiny oczywiście naciskają na to, aby z kolei relacje powróciły do jakichś dawnych relacji sprzed pandemii. Czyli jak tutaj jest określane, żeby wiosna zapanowała w relacjach między Chinami a Unią Europejską. Prezydent Macron przyleciał tutaj też również, oczywiście w dniu dzisiejszym, razem przylecieli. On zakłada tutaj podobnie, zresztą jak kanclerz Scholz, który był tutaj w listopadzie, dużą współpracę gospodarczą. Na to kładzie bardzo mocny nacisk. To jest jeden z bardzo istotnych punktów. Zresztą też podobnie jak kanclerz Scholz przyleciał razem z dużą delegacją biznesu, ze wszystkimi najważniejszymi prezesami najważniejszych francuskich firm. Więc z pewnością liczy, że doprowadzi do pewnych uzgodnień tutaj gospodarczych. Mimo że w sprawach politycznych i w sprawach właśnie relacji tutaj na pewno nie będą łatwe rozmowy, bo już i zarówno pani von der Leyen, jak i pan prezydent Macron zapowiedzieli przed przyjazdem, że no będą bardzo mocno naciskali stronę chińską na podjęcie konkretnych kroków, rozmów ze stroną ukraińską. Nie tylko, że prezydent Xi, no, o czym wszyscy wiemy, był z wizytą w Moskwie, ale że również właśnie podejmie kroki w kierunku Kijowa.
No właśnie, no i... to teraz wyprzedza pan moje pytanie. Zaproszenie Wołodymira Zełenskiego dla Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Kijowie. O tym się już mówiło od dawna. Te słuchy cały czas chodziły. No i właśnie, jaka jest sytuacja dzisiaj? Jak Chiny zareagowały na tę propozycję? Czy to jest w ogóle realny scenariusz, żeby prezydent Chin rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim?
Panie redaktor, rzeczywiście od tematu Ukrainy nie da się uciec, bo to nawet i w ubiegłym tygodniu, jak był premier Hiszpanii tutaj, to też podniósł ten temat, bo wszyscy uważają, że kluczem do zakończenia tej wojny są inicjatywy podejmowane przez Chiny, konkretne inicjatywy. Tutaj odnośnie zaproszenia, które również oczywiście tutaj odbiło się pewnym echem i było komentowane, prezydenta Zełenskiego dla prezydenta Xi do złożenia wizyty w Kijowie, do złożenia wizyty wręcz, nie tylko rozmowy, niestety zostało przyjęte dość chłodno, bardzo chłodno bym powiedział. Raz, że nie została udzielona ani odpowiedź, że otrzymali takie zaproszenie, strona rządowa, że otrzymała takie zaproszenie, ani nie było komentarzy w stylu, że no tak, otrzymaliśmy, no to więc zastanawiamy się, pomyślimy, no inne słowa dyplomatyczne, że rozważamy dogodne terminy i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego w mediach jest powtarzana non-stop to stare zdanie, że Chiny utrzymują kontakty zarówno ze stroną rosyjską, jak i ukraińską, że ich celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni, do wznowienia rozmów pokojowych i że tylko Chiny stoją po stronie właśnie pokoju. Oczywiście wiadomo, że to jest wycieczka w stronę Stanów Zjednoczonych. Także tu niestety nie ma, odpowiadając bardziej precyzyjnie na pani pytanie, nie ma tutaj dużych szans, nawet wśród różnych wypowiedzi think tanku, że prezydent Xi zadzwoni do prezydenta Zełenskiego, a już nie mówiąc o wizycie w Kijowie. Natomiast co być może na dzień dzisiejszy będzie możliwe, że może jakiś minister, no na pewno ambasador to utrzymuje kontakty z administracją prezydenta Zełenskiego. Natomiast przedstawiana jest tutaj ta sprawa w stosunku dość nieufnym. Dlaczego? Dlatego, że i też media podnoszą z jednej strony, że prezydent Zełenski wysyła takie sygnały, że chciałby te relacje w jakiś sposób no, utrzymać, porozmawiać z Chinami, żeby Chiny właśnie zmusiły Rosję do wycofania się przede wszystkim. Nie kwestia zawieszenia broni, bo kwestia jest wycofania się z zajętych przecież terytoriów Ukrainy. A z drugiej strony jest tu podkreślane, że w mediach również, że minister spraw zagranicznych Kuerba, no on z kolei dość ostro wypowiada się zdecydowanie przeciw projektowi chińskiemu, a uważa, że Ukraina ma swój projekt pokojowy, którym się powinniśmy zająć. No i jego również nie poprawiły tutaj atmosfery, jego wypowiedzi dla Financial Timesa, gdzie on powoływał się, że zdradził atmosferę, jaka była w rozmowach rosyjsko-chińskich. Więc zdradzanie takich, mówienie o takich właśnie kulisach w Chinach jest to bardzo, bardzo źle przyjmowane. Więc nie widzę na razie żadnych szans i żadnych sygnałów, że w najbliższym okresie czasu jakikolwiek tutaj krok nastąpi. Chociaż oczywiście proszę zwrócić uwagę na te wizyty różnych przywódców europejskich i tą właśnie teraz, co się dzieje, co jesteśmy w trakcie, że no jest duży nacisk ze strony przywódców europejskich na to, żeby jednak te relacje, bezpośrednie relacje z Ukrainą strony chińskiej nastąpiły. Więc musimy na razie uzbroić się w cierpliwość i czekać, co z tego będzie.
No czekamy, czekamy. Mamy jeszcze półtorej minuty na rozmowę. Gorąco na linii Chiny-Tajwan. Myślę, że ta atmosfera cały czas jest tam dosyć, dosyć gorąca. Prezydent Tajwanu spotkała się z kongresmenami Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza? Bo ten konflikt jest cały czas w sumie podgrzewany, ale nic się w nim za bardzo nie dzieje.
Tak, to jest dokładnie. No ja chciałbym jeszcze jeden temat wrzucić, może zdążę, może mi się uda
minutkę,
zdążyć.
Tak.
Tu rzeczywiście już jest tutaj, że jest gorąco, nic się nie dzieje, bo reakcją ze strony Chin było jak zwykle manewry w ciśnienie tajwańskiej i z użyciem ostrej amunicji i oczywiście wszelkie oprotestowanie dyplomatyczne, jakie tylko jest możliwe i jakie tylko się da. Tej wizyty, tej spotkania przede wszystkim z grupą kongresmenów, to nie tylko, że samym szefem Izby Reprezentantów, panem McCartym, ale również z kongresmenami. Więc tutaj oczywiście, że są wszystkie słowa najcięższe wyprowadzane, łącznie z tym, że to spotka się ze zdecydowaną reakcją Chin. Co oczywiście patrzę na to dość sceptycznie, bo już takich zapowiedzi zdecydowanej reakcji Chin w stosunku do Stanów Zjednoczonych i konsekwencji to już było bardzo, bardzo dużo i to niejednokrotnie. Więc niestety będziemy tylko świadkami właśnie tego gorących kontaktów, gorącej sytuacji, jaka tu będzie i słów wszystkich najcięższych, jakie tylko mogą być.
Bardzo dziękuję.
Natomiast, tak. Natomiast ja mam jeszcze jedną rzecz, taką z ostatniej chwili, dosłownie minutka, myślę, że się zdążę. Chciałbym Państwu pokazać rzecz niespotykaną w historii, jaka się zdarzyła wczoraj. Proszę, tutaj zobaczyć. To nie kto inny, jak prezydent Xi wczoraj w trakcie sadzenia drzew i ma na głowie bejsbolówkę, amerykańską bejsbolówkę, co jest, żaden przywódca chiński nie pokazywał się, nie był uwieczniony w amerykańskiej bejsbolówce.
Cóż to znaczy?
Dla mnie jest to szok. Właśnie, czy to znaczy, że on chce ocieplić swój wizerunek, bo bejsbolówka jest tu popularna wśród młodych ludzi i starszych, jako nakrycie głowy, nie wcale jakiś tam czapeczka przewodniczącego Mao. Więc jest to zdjęcie i w ogóle szokujące dla mnie też, że po raz pierwszy przywódca Chin na takim luzie, myślę, że jest to związane z ociepleniem wizerunku jego i zdecydował się na ten po raz pierwszy krok w ogóle w historii wszystkich przywódców, po to, żeby pokazać, że on jest przywódcą ludu, on jest blisko z ludźmi, co zresztą jest też jego hasłem.
Dziękuję bardzo. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. A w naszym studio już Jakub Duszak. Wiadomości nieco spóźnione, chwila po 8:00, a my wracamy po godzinie 8:00. Wywiad Wnet i redaktor Paweł Lisicki.
Dzień dobry, minęła 7:00 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na ukraińskim froncie. Relacja Dmytra Antoniuka. Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Pierwsza wizyta w naszym kraju do rozpoczęcia inwazji oraz USA ogłaszają 34. pakiet pomocy dla Ukrainy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Minionej doby Rosjanie przeprowadzili 3 naloty rakietowe i 47 bombardowań na terytorium Ukrainy. Rosjanie nadal skupiają wysiłki na ofensywie na kierunku łymańskim, bachmuckim, awdijskim i mariińskim. O sytuacji na froncie mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wczoraj zaczęła się powódź w Kramatorsku. Mało tego, że tam spadają rakiety, jeszcze zaczęła się powódź. Na szczęście wszyscy zostali uratowani. Widać też bardzo mały postęp wroga na południe od Awdijówki. W Awdijówce ewakuowani są miejscowi mieszkańcy.
Mówił Dmytro Antoniuk, w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporowskim rosyjscy okupanci kolportują ulotki dotyczące ewakuacji mieszkańców do Rosji. Straszą ludzi zbliżającą się ofensywą sił zbrojnych Ukrainy. W Wielkiej Kardaszywce w obwodzie chersońskim ze względu na przemieszczanie się ciężkiego sprzętu Rosjan mieszkańcy nie mogą wjechać ani wyjechać do miasta. Mają także zakaz opuszczania domów. Okupanci wzmocnili kontrolę dokumentów i telefonów komórkowych. Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Prezydent Ukrainy składa dziś oficjalną wizytę w naszym kraju. To pierwsza taka podróż od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Bezpieczeństwo w regionie, kwestia tranzytu zboża, współpraca gospodarcza w zakresie uzbrojenia to główne tematy rozmów Mateusza Morawieckiego i Wołodymyra Zełenskiego. W KPRM podpisane zostanie porozumienie uwzględniające udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy. O godzinie 18 na Zamku Królewskim odbędzie się wspólne publiczne wystąpienie prezydentów Polski i Ukrainy. Nieoficjalnie Henryk Kowalczyk jeszcze przed świętami pożegna się ze stanowiskiem ministra rolnictwa. Najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do dymisji, wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł zbliżonych do rządu. Pierwsza informacja o możliwej dymisji Henryka Kowalczyka pojawiła się w Interii. Jak powiedział PAP, Kowalczyk ma zachować stanowisko wicepremiera. Według informacji prawdopodobnie nowym ministrem rolnictwa zostanie przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus z PiS. Henryk Kowalczyk jest ministrem rolnictwa i wicepremierem od 26 października 2021 roku. Wcześniej pełnił już kilka funkcji ministerialnych, zarówno w rządzie Beaty Szydło, jak i rządach Mateusza Morawieckiego. Był ministrem środowiska w latach 2018-2019 i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów w latach 2015-2018. Stany Zjednoczone ogłosiły 34. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2 600 000 000 dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów obrony przeciwrakietowej, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 500 000 000 dolarów w artykułach obronnych z zasobów Pentagonu oraz 2 100 000 000 dolarów na zakupy sprzętu i amunicji u producentów broni. Najnowszy pakiet obejmuje dodatkową amunicję do dostarczania przez USA wyrzutni HIMARS, pociski do systemów Patriot i NASAMS, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, granatniki, ciężkie pojazdy i cysterny. Ukraina otrzyma również wyrzutnie i naprowadzane optycznie przeciwpancerne pociski kierowane TOW, amunicję do czołgów, systemy przeciwpancerne Javelin, rakiety przeciwpancerne, a także systemy łączności oraz części zamienne.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni w Białymstoku, przez 5 w centrum i na południu, po 6 w Szczecinie i 7 we Wrocławiu.
Prognoza pogody.
Reklama. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 zł. W PPK gromadzisz oszczędności na przyszłość, do których dokłada się twój pracodawca i państwo. A dzięki Akademii zdobywasz wiedzę o programie i możesz wygrać nawet 100 tysięcy złotych. Wejdź na akademia.ppk.pl, odpowiadaj na pytania i wygrywaj.
Wygrałem!
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Legia Warszawa pierwszym finalistą Pucharu Polski. Wczoraj w półfinale pokonała na wyjeździe drugoligowy KKS Kalisz 1-0. Bramkę już w drugiej minucie strzelił Igor Strzałek. No rzeczywiście oddał fantastyczny strzał. No i to był jedyny gol tego meczu, ale sytuacji było bardzo dużo i to z jednej i z drugiej strony. Legia chwilę później także miała słupek, a KKS Kalisz w drugiej połowie szczególnie poprzeczka, zamieszanie pod bramką. Z dużym szczęściem bronił bramkarz Legii Cezary Miszta. No i sensacji nie było. było, bowiem Legia rzeczywiście była faworytem. Wygrała skromnie 1-0 i 2 maja zagra w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Kto będzie rywalem? Dziś właśnie drugi półfinał. 20:30 Górnik Łęczna zagra z Rakowem. Wiadomo, że Raków to dwukrotny z rzędu zdobywca Pucharu Polski, no a więc bardzo dla niego no to zadanie byłoby takie rzeczywiście do spełnienia, gdyby trzeci raz z rzędu no, zagrał w finale, no ale jeszcze musi rzeczywiście spotkać się z Górnikiem Łęczna, która jest jedną z rewelacji rozgrywek Pucharu Polski. Dziś także rewanż w półfinale Pucharu Króla, więc w Hiszpanii Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Barsa już w składzie z Robertem Lewandowskim. W pierwszym meczu było 1-0 bez naszego kapitana. No i oczywiście ze wskazaniem Grand Derby Europa na Barcelonę, chociaż Real to zawsze Real. Wczoraj także rozegrano półfinał Pucharu Włoch, pierwszy mecz. Juventus remisuje z Interem 1-1 w dramatycznych okolicznościach. Między innymi świetnej sytuacji nie wykorzystał Arkadiusz Milik. Inter ratuje remis już w doliczonym czasie gry, z rzutu karnego strzela Lukaku. Chwilę później zamieszanie, dostaje czerwoną kartkę. No dramatów było co niemiara, no ale jeszcze rewanż. Natomiast już rewanżu nie ma w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie Bayern Monachium sensacyjnie u siebie na Allianz Arena przegrywa z Freiburgiem 1-2. No i tym większa sensacja, że gol ten decydujący o awansie Freiburga pada w 95. minucie z rzutu karnego. Höller pokonał bramkarza Sommera, który jest teraz pierwszym wyborem, pierwszym bramkarzem Bayernu Monachium, a jest oczywiście reprezentantem Szwajcarii. Niestety bardzo złe wiadomości napłynęły do nas ze Szwecji. Bartosz Salamon, obrońca Lecha i reprezentacji Polski, z wynikiem dopingowym pozytywnym po meczu z Djurgården. Hilforeidlidon to substancja, lek na nadciśnienie, która podobno nie wpływa na piłkarza, ale właśnie chlorofolidon, tak się to dokładnie wymawia, zostało znalezione w organizmie Bartosza Salamona. Lech oczywiście no, od razu zainicjował sytuację, że trzeba zrobić jeszcze, zbadać próbkę B. Sam Bartosz Salamon w mediach społecznościowych powiedział, że absolutnie nie wie, skąd to się mogło wziąć. On zawsze dba o to, jakiekolwiek witaminy czy specyfiki bierze, substancje, które mogą po prostu sportowcy brać, a tutaj rzeczywiście coś się wydarzyło. Sprawa jest wyjaśniana. Na razie Bartosz Salamon nie jest zawieszony i może grać choćby ten teraz pierwszy mecz Lech z Fiorentiną, ale oczywiście sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa. Próbka B pokaże wszystko. Liga NBA tak szybko, bowiem tam się też dużo dzieje. Niestety kontuzja na razie eliminuje z gry naszego Jeremiego Sochana, ale końcówka sezonu zasadniczego. Joel Embiid, a więc Kameruńczyk z francuskim paszportem, może być kandydatem bardzo poważnym do MVP sezonu zasadniczego. Poprowadził swoją drużynę Philadelphia 76ers do niesamowitego zwycięstwa nad Boston 103-101, a sam uzyskał, uwaga, 52 punkty, 13 zbiórek i 6 asyst. Nieprawdopodobna skuteczność Joel Embiida. Jastrzębski Węgiel dziś rewanż Halbark Ankara. Oczywiście to jest półfinał rewanżowy Liga Mistrzów Siatkówki. 3-1 w pierwszym meczu. 2 wygrane sety wystarczą, by polska drużyna znalazła się w finale. Kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17:30. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Autopromocja.
Obserwatorfinansowy.pl i Radio Wnet zapraszają na rozmowy o znaczeniu własnej waluty, globalizacji, przyczynach rekordowych wzrostów cen, uchodźcach z Ukrainy i rynku pracy przyszłości. Słuchaj podcastu obserwatorfinansowy.pl na Spotify, kanale YouTube Radia Wnet i innych popularnych serwisach podcastingowych.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet.
trwa poranek w Radiu Wnet. Za kilka chwil już będziemy łączyć się z naszym gościem, pan redaktor Paweł Lisicki, ale przez chwilę jeszcze z nami Roy Orbison.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet jest pan redaktor Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Już jest informacja, że Wołodymyr Zełenski jest na terenie Polski. No i pytanie, panie redaktorze, czego pan się spodziewa po tej wizycie? Co jest najistotniejsze z punktu widzenia polskiej racji stanu?
To nie jest takie proste pytanie, jeśli chodzi o to, że to jest, że rozmawiamy tuż przed przebiegiem wizyty i zanim nie poznamy, bo sam plan polityczny i przebiegu i to, co ma być w trakcie niej poruszone, pozostaje wciąż nieznane. No zakładam, ale to już jest oczywiście tylko spekulacja, że być może jednym z elementów tych, znaczy pierwszą i najważniejszą rzeczą będzie na pewno, będą na pewno kwestie bezpieczeństwa, czyli skala pomocy również militarnej Polski dla Ukrainy, ale czego to dokładnie ma dotyczyć, nie wiem i na razie nie wiemy. Druga rzecz, która już ma może taki bardziej konkretny i bardziej wymierny charakter, to zapewne pomoc Polski przy odbudowie Ukrainy, bo to już jest to, o czym się mówiło, czy o czym mówił też prezydent Zełenski na przykład podczas spotkania z wicekanclerzem Niemiec, który odwiedził Kijów 2 dni temu. No i to jest, ale też oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy dokładnie, czy i jakie tutaj pojawią się pomysły i z tej współpracy. Trzecia rzecz, o której się nie mówiło w związku z tą wizytą, która wydaje mi się być rzeczą bardzo ważną, to wciąż nierozwiązana kwestia historii.
Ale właśnie nie. Marcin Przydacz, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego, powiedział wczoraj podczas takiego briefingu, że drażliwe tematy w relacjach polsko-ukraińskich zostaną poruszone. Mówię tutaj o kwestiach historycznych. Cytuję, to co dla Polski i dla Polaków w kontekście pamięci historycznej, szacunku historycznego ma bardzo dużo znaczenie, tłumaczył właśnie Marcin Przydacz. Rozumiem, że jest to nawiązanie do rzezi wołyńskiej, a przede wszystkim do tej rocznicy, która zbliża się wielkimi krokami, bo to 43 rok przecież.
To znaczy, ja też tak to rozumiem, ale samo to określenie nie padło. Tak, dlatego no. Mówię o tym, że oczywiście to jest nasza interpretacja, której dokonujemy, a nie konkretne stwierdzenie. Przypomnę, że w zeszłym roku mówiło się o tym, że prezydent Zełenski wykona jakiś specjalny gest. Mówię tutaj o lipcu zeszłego roku, czyli to była 79, teraz będzie 80. rocznica ludobójstwa czy zbrodni na Wołyniu. No nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie, wskutek bardzo dziwacznych wypowiedzi ówczesnego ambasadora w Niemczech Andrieja Melnyka, który jest zresztą obecnie wiceszefem spraw zagranicznych w ukraińskim MSZ-cie. No nie tylko, że nie padły takie, nie tylko, że taki gest się nie pojawił, ale wręcz pojawiły się wypowiedzi ze strony pana Melnyka w oczywisty sposób kompletnie relatywizujące tę zbrodnię. I to były wypowiedzi skrajnie szkodliwe, nieodpowiedzialne. Niestety nie został za to ukarany, a wręcz został awansowany.
Awansowany, tak, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No,
można mieć nadzieję, że był to tak zwany wypadek przy pracy, że powiedział to, co powiedział, a następuje zawsze moment refleksji. I być może w Kijowie taki moment refleksji nastąpi, bądź nastąpił. I ten sposób rozmowy z Polakami, który pan Melnyk rozmawiał z Niemcami, Polacy tam się pojawili przy okazji, bo to był wywiad dla niemieckiej stacji, ale tak czy inaczej prezentował stanowisko skrajnie Polsce nieprzychylne, wrogie, niewłaściwe. No przypomnę, że wspomniał wtedy przecież o tym, że zbrodnia na Wołyniu była de facto odpowiedzią na wcześniejsze rzekome straszliwe zbrodnie dokonywane przez II Rzeczpospolitą na Ukraińcach. Zrównywał tam tę zbrodnię, relatywizował jej znaczenie, twierdził, że tak jak Polacy zabijali Ukraińców, tak Ukraińcy zabijali Polaków i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić dokładnie, każdy sobie może znaleźć te wypowiedzi pana Melnyka w internecie. Jak mówię, zabrakło wtedy zdecydowanej reakcji, potępienia, a było coś odwrotnego. Więc mówię, mam nadzieję, że skoro pan Przydacz wspomina o trudnych relacjach, o tym, że ten wątek będzie poruszany, no to coś z tego bardziej konkretnego wyniknie, czyli te postulaty, które od dłuższego czasu zgłaszają rodziny wołyńskie na przykład, które zgłasza ksiądz Isakowicz-Zaleski, że to wszystko w jakiś sposób zostanie uwzględnione. No, wygląda na to, że to, że się o tym mówi, jest też efektem zbliżającej się przecież kampanii wyborczej. Na pewno rządowi będzie zależało, żeby co najmniej ta sprawa nie obciążała relacji polsko-ukraińskich, tak można powiedzieć.
Tak, to na pewno będzie też element kampanii wyborczej, o której pan mówi, ale także myślę, że elementem kampanii wyborczej będzie także to, co dzieje się w kwestii rolnictwa. Mówię tutaj o zbożu z Ukrainy. Kilka minut temu na naszej antenie nieoficjalnie podała Polska Agencja Prasowa, że wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk najprawdopodobniej straci swoje stanowisko. Myślę, że przynajmniej tak uważam, że też to powinno wybrzmieć w dzisiejszych deklaracjach. Jakoś ta sprawa powinna zostać rozwiązana, bo też na pewno będzie elementem, już staje się elementem kampanii wyborczej w Polsce.
Staje się elementem kampanii w Polsce ze zrozumiałych powodów, ponieważ bardzo duża grupa polskich rolników na tym w poważny sposób cierpi i protestuje, a tutaj są całkowicie, mam wrażenie, w prawie, ponieważ to, co się wydarzyło się mimo ostrzeżeń, przypomnę wypowiedzi przecież nie osób wrogich PiS-owi, jak były minister rolnictwa Jan Ardanowski, który wielokrotnie już mówił, parę miesięcy temu konsekwentnie wspominał o zagrożeniu, jakim jest jest taka forma pomocy, jakiej Polska Ukrainie udziela, przyjmując po prostu to zboże tak jak leci, jeśli tak można powiedzieć. Ono miało być następnie wyeksportowane z Polski, ale w Polsce zostawało, co wpływa w oczywisty sposób na spadek, drastyczny spadek cen polskiego zboża i pogorszenie się sytuacji polskich producentów czy polskich rolników. Problem tutaj polityczny polega na tym, że mimo tych ostrzeżeń rząd publicznie wielokrotnie zapewniał, że nic takiego nie będzie miało miejsca i że to nie jest rzecz niebezpieczna. Ja przed naszą rozmową sobie nawet tak zerknąłem, to nie jest jakiś wielki research, tylko taki powiedzmy zrobiony ad hoc. No i znalazłem sam wypowiedzi na przykład premiera Morawieckiego z maja 2022 roku, który powiedział, że Polska będzie przyjmowała wszelkie zboże, tyle zboża ukraińskiego, ile trzeba, że nie ma z tym związanych żadnych obaw i to jest w ogóle rzecz bezdyskusyjna. No, to jest kolejny przykład, ja o tym wiele razy mówiłem, do czego nas prowadzi taki hura optymizm reprezentowany przez wielu polityków rządowych, którzy teraz teraz ten ton trochę się zaczął zmieniać. Była taka wypowiedź premiera Morawieckiego na temat właśnie zboża parę dni temu, który powiedział, że musimy pomagać, ale roztropnie, czy rozsądnie, czyli w granicach naszych możliwości i w taki sposób, żeby to nie uderzało bezpośrednio w interesy polskich producentów.
Tak, nie uderzało. To mnie zdziwiła z kolei wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział dla Wirtualnej Polski, że powinniśmy powrócić do ceł albo w każdym razie z dużą rezerwą przyjmować te zboże z Ukrainy i żeby zabezpieczać jednak polski rynek. Ale tutaj postawmy kropkę i już nie zajmujmy się może sprawami Ukrainy, bo tak jak pan redaktor powiedział, dużo więcej będziemy mogli powiedzieć po jakichkolwiek wypowiedziach, więc myślę, że jutro, bo Zamek Królewski dzisiaj właśnie będzie miejscem, gdzie te wypowiedzi dwóch prezydentów usłyszymy. Powiedział pan o polityce historycznej, o wyborach, które się w Polsce zbliżają. W minioną niedzielę, kilka dni temu, wiele marszy, mówię oczywiście o marszach w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Czy to staje się bardzo ważnym elementem kampanii politycznej, bo chyba nie da się uciec od tego, że Jan Paweł II będzie taką postacią w tej kampanii?
To znaczy, ja zakładam, obserwując rozwój sytuacji, że to miał być jeden z ważniejszych elementów kampanii politycznej, to w tym sensie, że to jest element koncepcji opozycji szeroko rozumianej, po to, żeby atakiem na Jana Pawła II pozbawić PiS władzy. Myślę, że wiem, że to jest bardzo skrótowy opis, ale jestem niemal przekonany, że tak to było. Nie wierzę w taką serię przypadków, że jednocześnie pojawia się książka pana Overbecka, książkę wydaje Agora przygotowuje w postaci Gazety Wyborczej serię tekstów, które mają zaatakować, poniżyć pamięć o Janie Pawle II. Jednocześnie ni z gruszki, ni z pietruszki wyskakuje TVN ze swoim reportażem i jednocześnie, jeśli się przyjrzymy wielu wypowiedziom politycznym przedstawicieli opozycji, oczywiście nie wszystkich, bo trzeba zróżnicować, ale ogółu czy większości, mamy do czynienia z przekonaniem, że źródłem pozycji politycznej PiS-u jest Kościół katolicki, a Kościół katolicki to jest Jan Paweł II, pamięć o nim. W związku z tym uderzenie w pamięć o Janie Pawle II osłabia Kościół, osłabiony Kościół nie jest zapleczem dla PiS-u i można wygrać wybory. Myślę, że taki był ten scenariusz. Taki był ten scenariusz, ale cała ta historia, mam wrażenie, spaliła na panewce. Dlaczego? Ponieważ panowie Overbeck, panowie z Gazety Wyborczej i z TVN-u, no jakby to powiedzieć, nie stanęli na wysokości zadania. To znaczy stanęli w tym sensie, że opluli, ale niedostatecznie sprawdzili w oparciu o co tę całą operację przedstawiają. I bardzo szybko, bo w ciągu tych paru tygodni okazało się, że materiały, którymi się posłużyły, były albo materiałami zmanipulowanymi, albo sfingowanymi, albo całkowicie sfałszowanymi i że te mocne bardzo oskarżenia, które się tam pojawiały, zarówno dotyczące promotora czy mentora Karola Wojtyły, czyli kardynała Sapiehy, jak i jego samego w czasach urzędowania w Krakowie, były w dużym stopniu, a w przypadku kardynała Sapiehy to już mamy pewność, całkowicie wzięte z niczego. No to w tej sytuacji nastąpił teraz, mam wrażenie, odwrót na całej linii. Oczywiście są jeszcze tacy radykalni zagończycy opozycyjni, którzy zrobią wszystko, żeby ten straszliwy PiS zniknął i dlatego gotowi są do końca toczyć walkę z Janem Pawłem II i z pamięcią o Janie Pawle II. Profesor Ryszard Markowski jest takim przykładem, który nawet wzywał ostatnio, żeby urządzać marsze, no właściwie jak rozumiem, antypapieskie, ale to już jest, myślę, naprawdę margines marginesu i to są tylko skrajni radykałowie, bo wszyscy ludzie, którzy mają chociaż troszeczkę oleju w głowie po stronie opozycyjnej, zrozumieli, że wpakowali się w bagno, no to znaczy wpakowali się w pułapkę, którą sami na siebie zastawili, ponieważ podział Polski na tych, którzy są za Janem Pawłem i przeciwko Janowi Pawłowi w 2023 roku, to jest dla zwolenników opozycji podział wyjątkowo niszczący, niebezpieczny i politycznie dający im same, sprawiający same możliwe kłopoty. No ale cóż, sami chcieli, sami wymyślili.
Tak, ma pan redaktor rację, bo przecież od śmierci Jana Pawła II od 2005 roku nigdy nie było takich wielkich marszów. Polacy się nigdy tak nie gromadzili. Były może jakieś msze, były oczywiście dni pamięci o Janie Pawle, ale nie przypominam sobie marszów i to na taką skalę, więc to jest nowum i myślę, że to wejdzie teraz w taki nawyk dla Polaków.
No bardzo możliwe. Ja myślę, że te marsze były przede wszystkim spowodowane tym, o czym wspomniałem na początku, taką brutalnością ataku, bo to, że podlega dziedzictwo Jana Pawła II, no, powinno się o tym dyskutować, to jest rzecz naturalna. I po prostu taka dyskusja się też toczy, nawet jeśli ludzie są ludzie, którzy twierdzą, że jej nie ma. Owszem, ona jest, ja sam jestem jej, że tak powiem, żywym przejawem, bo z pewnością ją toczę i to też bywa dyskusja często krytyczna. Ale czymś zupełnie innym jest debata, dyskusja, wymiana argumentów, a czym innym jest nagonka, szczucie, obrzucanie błotem, a z tym mieliśmy do czynienia. Bardzo mocne, bardzo radykalne, brutalne i takie bym powiedział wręcz no, chamskie atakowanie w oparciu o kompletny brak realnych podstaw, bo gdyby to się okazało, że tutaj jakiś dziennikarz odkrył, Bóg wie co, prawdziwe dokumenty, to jeszcze to jest, to z tym wychodzi do opinii publicznej i pokazuje, że jaka jest ta prawda, którą odkrył. Ale jak mówię, jeśli parę tygodni wystarczyło, żeby to zweryfikować i pokazać, do jakiego stopnia jest to wszystko sfałszowane, jak ta konstrukcja jest sztuczna i nieprawdziwa, no to jest coś, mówię, to jest coś, to znaczy poza częścią polityczną, to też jest niestety bardzo poważne oskarżenie dużej części świata dziennikarskiego. To znaczy, że i Agora, i TVN, cały czas opowiadając o tym, jak to są wielkimi strażnikami wolności słowa, rzetelności dziennikarskiej, sprawdzania faktów, oparły się, jak mówię, na tekstach i na dokumentach niezweryfikowanych, niesprawdzonych. Może ja wiem, że to nie jest taki moment do dokładnej dyskusji, ale powiem, że mnie najbardziej zaszokowało to, że to, na czym oparło się oskarżenie w stosunku do kardynała Sapiehy, to były dwa donosy dwóch księży prowadzonych przez tego samego oficera UB, który to oficer UB w 1952 roku został wyrzucony z Urzędu Bezpieczeństwa.
Za fałszowanie
dokumentów.
A tam
w tych dokumentach były dokładnie te same frazy. No po prostu nie wiem, kim trzeba być, żeby coś takiego uznać za wiarygodne źródło.
Powiedział pan na początku naszej rozmowy o księdzu Isakowiczu-Zaleskim. On jest przecież orędownikiem tego, żeby odtajnić, ujawnić archiwa w archiwa związane z Kościołem. Między innymi apelował o to niejednokrotnie do kardynała Dziwisza. To się jednak nie zdarzyło. Myśli pan, że ta kwestia otwarcia archiwów by dużo nam wyjaśniła, że to byłby taki element, który jest istotny i gdzie moglibyśmy wtedy dużo więcej wiedzieć i ta dyskusja byłaby na innym poziomie?
Szczerze mówiąc, nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie to, czego doświadczamy ostatnio, pokazuje, że problemem dyskusji nie jest dostęp do źródeł informacji, ale wola. Dobra wola. W tym przypadku, bo przecież tak naprawdę ten dostęp do informacji obecnie jest bardzo szeroki. No wystarczy pójść do archiwów, sprawdzić archiwa IPN-u, wystarczy zobaczyć, co jest w tych teczkach. No to, że my wiemy o tym, że te dokumenty były zmanipulowane, no nie wynika z tego, że jakaś grupa dziennikarzy miała dostęp do czegoś strzeżonego w jakichś straszliwie tajnych archiwach, nikt inny nie mógł tego zrobić. To jest tak naprawdę, oczywiście nie tak, że każdy z ulicy, ale wystarczy mieć, jeśli pracuje się, jest się dziennikarzem, no to IPN udostępnia wtedy takim osobom, czyli dziennikarzom, źródła i można tych źródeł już teraz dotrzeć. Więc mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Im szerzej otwarte są te źródła, im więcej wiemy, tym poziom tych ataków na Kościół akurat w tym przypadku, no nie tylko nie maleje, ale rośnie. Jak mówię, to nie jest kwestia wiedzy i woli. Inaczej, to nie jest kwestia wiedzy, to jest kwestia złej woli. To jest kwestia, jak mówię, jeśli dziennikarze, tak jak w tym przypadku, dają się użyć jako instrumenty nagonki politycznej i występują jako narzędzia w walce z Kościołem i z pamięcią o Janie Pawle II, a nie robią tego, co robić powinni, czyli nie badają rzetelnie rzeczywistości, no to mamy takie efekty. A ponieważ w Polsce fala antykatolicka czy antychrześcijańska narasta, a nie maleje, to takich przypadków będzie więcej, a dokumenty będą służyły właśnie tylko jako narzędzie, maczuga do walki.
I ostatni temat, naprawdę kończąc już naszą rozmowę. Trump aresztowany i zwolniony. Takie nagłówki pojawiły się. Donald Trump, który wiemy już de facto rozpoczął kampanię prezydencką, kampanię o wyścig do Białego Domu, usłyszał 34 zarzuty. Dotyczą one m.in. fałszowania dokumentów biznesowych. Został aresztowany, a następnie były prezydent został zwolniony. Myśli pan, że jest to jednak element już gry politycznej i tego, żeby Donald Trump jednak nie kandydował i skutecznie uniemożliwić mu właśnie wyścig do Białego Domu?
Ja myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna interpretacja tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Opieram to na kilku rzeczach. Po pierwsze, na tym, co wiemy na temat prokuratora z Manhattanu, pana Alvina Braga, który te zarzuty postawił. To jest prokurator, który jest tam zaledwie od roku. Wiadomo, że ta organizacja, którego on był członkiem, dostało poważne pieniądze od George'a Sorosa za pośrednictwem jednej z fundacji. No myślę, że nawet powierzchowna wiedza polityczna sprawia, że człowiek może dojść do wniosku, że ktoś, kto jest wspierany przez pana Sorosa, nie jest zwolennikiem, powiem to bardzo eufemistycznie, Donalda Trumpa. A sama skala tych zarzutów, to już wiem, że kończymy, ale tylko ostatnią rzecz. Te zarzuty, które mu postawiono w większości przypadków, niezależnie czy one są prawdziwe czy nie, były do tej pory traktowane jako tak zwane wykroczenie. Natomiast sam prokurator podniósł je do rangi przestępstwa i na tym oparty jest ten proces. Czyli moim zdaniem chodzi tutaj przede wszystkim jednak o atak polityczny na Donalda Trumpa.
Zobaczymy, jak ta przyszłość polityczna Donalda Trumpa będzie wyglądała. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę i życzę pięknych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy.
Dziękuję i nawzajem.
Pozdrawiamy serdecznie. Za kilka chwil porozmawiamy z rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo sytuacja, która wydarzyła się z Angeliką Borys, szefową zdelegalizowanego Związku Polaków na Białorusi, jest bardzo ciekawa. Za kilka minut wracamy. Sprawiedliwości Białorusi, mówię oczywiście o Angelice Borys i tego, że została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów?
Wczoraj nie, bo my akurat to nie wiedzieliśmy już od poniedziałku, tylko zakomunikowaliśmy u Państwu z pewnym opóźnieniem, natomiast ta decyzja nas na pewno ucieszyła, ale ucieszyła też bez przesadnego popadania w jakiś dziki entuzjazm, bo przecież w dalszym ciągu pozostają w więzieniu Andrzej Poczobut, dziennikarki Biełsatu i setki, a nawet więcej niż 1000 osób, które są więźniami politycznymi. Więc może się trochę ucieszymy, pani redaktor, jak oni wszyscy będą wolni.
Ja to rozumiem, ale co to oznacza w kontekście relacji Mińsk-Warszawa? Dlaczego na taki krok się zdecydowano, akurat jeżeli chodzi o tę kobietę?
To już wiedzą władze białoruskie, natomiast z naszej strony to, panie redaktor, na razie nic nowego nie oznacza. Cieszymy się, że Angelika Borys z więzienia wyszła, ale będziemy od tej pory jeszcze ostrzej i jeszcze mocniej starali się nakłonić władze białoruskie do zmiany ich postępowania poprzez bardzo mocne lobbowanie na ten temat za granicą, poprzez działania, te wszystkie, które podejmowaliśmy, jawne i niejawne. Widzimy bowiem, że one przynoszą rezultat. Widzimy także, że władze białoruskie dochodzą coraz bardziej do wniosku, że może nie w każdej sprawie konflikt z Polską się opłaca.
Jaka będzie przyszłość Angeliki Borys? Czy my możemy mówić o tym, czy w najbliższym czasie na przykład przyjedzie do Polski, czy będzie miała możliwość wyjazdu z Białorusi? Coś wiemy na ten temat?
Wiemy, ale tutaj też niestety wiele Państwu powiedzieć nie będę mógł. Natomiast powiem jedno, bez względu na taką decyzję Angelika Borys podejmie, bo to jest jej decyzja. Ona jest zawsze w Polsce nie dość, że mile widziana, to z wielką radością widziana. Zawsze może liczyć na każdą pomoc z naszej strony. Ale pamiętajmy, że Angelika Borys jest stamtąd, jest u siebie w rodzinnych stronach i podobnie jak Andrzej Poczobut chciałby na swojej ziemi mieszkać, a nie wyjeżdżać na emigrację.
Tak też myślimy, ale ta decyzja, o której cały czas rozmawiamy...
Żadnych ustaleń z bazą białoruską na ten temat nie mamy.
Dobrze, dziękuję, ale mówię o tym, że ta decyzja władz białoruskich, wymiaru sprawiedliwości, ale wiemy oczywiście, że jest to decyzja polityczna Aleksandra Łukaszenki, tym bardziej może dziwić po tych ostatnich słowach sprzed kilku dni, bo przypomnijmy, Łukaszenka w takim orędziu do swojego narodu mówił, że w Polsce przygotowywani są białoruscy bojownicy, Polska chce wtargnąć na Białoruś, że Polska wspiera terrorystów i innych, którzy mają zdestabilizować sytuację właśnie w Białorusi. Tym bardziej ta decyzja jest zadziwiająca, może trochę niezrozumiała.
Niewykluczone, panie redaktor, że Aleksander Łukaszenko próbuje zdyskontować tę decyzję na swoim wewnętrznym froncie propagandowym, pokazać, że to my jesteśmy agresorami, a on jest w stanie wykonać tego typu gest. O tym się przekonamy w najbliższym czasie, jak się pani redaktor zapewne domyśla, kompletnie jednak nas ten wewnętrzny białoruski front propagandowy nie interesuje. Po prostu cieszymy się z tego, że Angelika Borys jest oczyszczona z zarzutu.
Powiedział pan o tym, że będą państwo zabiegać, że będą różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne. Czy to jest tak, że Aleksander Łukaszenko mógł się czegoś wystraszyć po prostu?
Panie redaktor, kiedy cały demokratyczny świat patrzy się na ciebie i mimo tego, że starasz się ukryć za wojną na Ukrainie, widzi łamanie praw człowieka, widzi prześladowania więźniów politycznych, kiedy granica może być w każdej chwili zamknięta i stracisz źródła swojego finansowania, kiedy wszyscy są przeciwko tobie z wyjątkiem Rosji, której się boisz, to myślę, że na pewno Aleksander Łukaszenko pewne sprawy mógł przemyśleć.
A tak, mówi pan o tym twardym stanowisku. Przypomnijmy przejścia graniczne, które są w ograniczonym zakresie otwarte i to, co się dzieje na granicy, na pewno miało wpływ na tą decyzję, prawda?
No cóż, dyktatorzy nie zawsze znają język dyplomacji, ale bardzo często, prawie zawsze znają język pieniądza. I myślę, że biorąc pod uwagę, jak Łukaszenko jest uzależniony jednak mimo wszystko od Zachodu w dalszym ciągu finansowo, to podziałało.
Czy wybiera pan się dzisiaj na spotkanie z prezydentem Ukrainy?
Będę miał zaszczyt brać rzeczywiście udział w części tych spotkań, oczywiście nie w delegacjach, ale w tym spotkaniu na Zamku Królewskim.
Co będzie w programie? Jaka jest agenda tego spotkania?
No to będzie utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili, natomiast podczas tego najbardziej publicznego eventu, o którym w tej chwili mówimy, prezydent Zełenski podziękuje bardzo mocno Polakom za to, co zrobił dla niego i dla jego narodu w ciągu ostatniego roku. Ale oczywiście ta wizyta to będą nie tylko słowa o braterstwie, to będą też trudne rozmowy przyjacielskie, ale i o rysach, które się zdarzają w naszych relacjach.
Mówi pan o rysach związanych z historią?
ale nie tylko historią, bo przecież choćby kwestia handlu zbożem, którą tutaj bardzo mocno podkreślił minister Kowalczyk, wicepremier Kowalczyk się tutaj pojawia. Ale tak, jesteśmy na tyle silnymi sojusznikami, przepraszam bardzo, że możemy sobie pozwolić na rozmowy również o trudnych sprawach. I mam nadzieję, że te trudne także zostaną bardzo szybko i sprawnie wyjaśnione.
Uważa pan, że powinien być na przykład podpisany nowy traktat polsko-ukraiński, że powinniśmy wyznaczyć nową agendę w tych naszych relacjach?
Myślę, że na pewno wyznaczać nową agendę trzeba, bo te stosunki się całkowicie, z nielicznymi wyjątkami, zmieniły w roku 2022, a nowe traktaty są często takim symbolem nowego przejścia, jak nowy traktat francusko-niemiecki sprzed kilku lat. Ale to już jest decyzja polityczna, która na szczęście nie należy do rzeczników.
Zbliża się też wielkimi krokami 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Myśli pan, że to jest dobry czas na podjęcie tego tematu, że to jest czas na to, żeby o tej polityce historycznej właśnie rozmawiać?
Wie pan, są niestety tacy ludzie, którzy twierdzą, że nie ma na to dobrego czasu, a ja uważam, że nigdy nie ma dobrego czasu, więc tym bardziej należy rozmawiać. Zwłaszcza o tej kwestii, która bardzo mocno Polaków i Ukraińców dzieli. A do tego wszystkiego jest wykorzystywana także przeciwko naszemu sojuszowi. Ja myślę, że po ubiegłorocznych obchodach 79. rocznicy na Ukrainie zaczęto w końcu zdawać sobie z tego mocniej sprawę. Czy nasi ukraińscy przyjaciele zdają sobie z tego sprawę wystarczająco mocno, to niestety przekonamy się lub stety w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan doktor Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję i miłego dnia.
I wzajemnie, kłaniam się.
Pozdrawiamy serdecznie, a za kilka minut porozmawiamy już na temat tego, jak Rosjanie patrzą na wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, a także poznamy trochę kulisów sprawy Wladlena Tatarskiego, który został kilka dni temu zamordowany w Rosji i oczywiście powiązany z bliskim człowiekiem Władimira Putina. Mówię tutaj o Prigożynie. Anna Łabuszewska za kilka chwil na naszej antenie.
Radio Wnet.
A my teraz przeniesiemy się na Kreml i będziemy starać się przynajmniej usłyszeć, co płynie ze stolicy Rosji. Przy naszym telefonie pani redaktor Anna Łabuszewska, Tygodnik Powszechny, blok 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No to może na początek, czy rosyjskie media piszą, informują cokolwiek na temat wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce?
No tego nie zauważyłam. Weszłam dzisiaj na kilka stron, ale nie widziałam żadnych na razie informacji.
Na pewno dużo więcej pisze się o Darii Trepowej, prawda? I o tym, co się stało kilka dni temu w Rosji. Daria Trepowa została oskarżona na podstawie dwóch artykułów. Chodzi o zabójstwo blogera wojskowego Wladena Tatarskiego. Powiedzmy coś więcej na temat tej sytuacji.
Może zaczniemy od ofiary zamachu bombowego, czyli właśnie Władlena Tatarskiego. Do zamachu doszło w kawiarni, która należała do Jewgenija Prigożyna, Wataszki i szefa herszta Wagnerowców. To może być znamienne miejsce. Wspomniana przez panią Daria Tripowa przyniosła w pudełeczku popiersie, które miało być nagrodą dla Tatarskiego. To popiersie postawione blisko Tatarskiego wybuchło i zabiło go. To powiedziałabym, że literacka sytuacja. Czegoś podobnego nie było w Rosji. A wątek się tak układa, że pięknie wpisałby się w tradycję XIX-wiecznej Rosji i XIX-wiecznej rosyjskiej literatury. Wracam do tego pytania o to, kim jest Władlen, kim był Władlen Tatarski. To też ciekawe, że jego pseudonim, prawdziwe nazwisko to Maksim Famin, a pseudonim zapożyczył z literatury właśnie, z postmodernistycznej powieści Wiktora Pielewina Generation P. I tak się podpisywał, tak był znany w środowiskach tych ura turbopatriotów rosyjskich, którzy teraz popierają wojnę Putina w Ukrainie. A początki miał kryminalne, powiedziałabym, bo on pochodzi z obwodu donieckiego, z Makijewki. Chciał być biznesmenem. Założył firmę, która handlowała meblami. Nie bardzo mu się to udało. Popadł w długi, popadł w tarapaty. Dokonał zamachu, napadu na bank i został za to wsadzony do więzienia. W 2014 roku, kiedy Rosja zaczęła rozrubę na Donbasie, uciekł z więzienia i zaciągnął się do oddziałów separatystów. Dzięki temu uzyskał amnestię od tamtejszych władz, wataszków, tych separatystów i zaczął swoją karierę jako człowiek, który sławi Rosję. W 2022 roku pojechał znowu na Donbas i wymyślił sobie taką właśnie i pseudonim i misję popierania wojny. Założył kanał na Telegramie, popularny dosyć, bo miał ponad 500 000 subskrybentów. Opowiadał tam o tym, co się z jego punktu widzenia dzieje na froncie. Wsławił się tym, że przyjechał 30 września 2022 roku do Moskwy i poszedł na uroczystość na Kreml. No to nie jest tak dla każdego, że każdy może przyjść na Kreml, więc widocznie jego zasługi władze doceniły, skoro dostał zaproszenie na uroczystość podpisania układu o tym, o przyłączeniu podbitych ukraińskich obwodów do Federacji Rosyjskiej. Tam wygłosił takie hasło, które potem wielokrotnie było powtarzane, że wszystkich zabijemy, wszystkich ograbimy i zrobimy tak, jak lubimy. Jego właśnie z tym hasłem i z tą wypowiedzią w znamiennym miejscu kojarzono. I on jedną z form jego działalności było organizowanie tak zwanych twórczych wieczorów. I on tam spotykał się ze swoimi zwolennikami, odpowiadał na ich pytania. Tak było właśnie w Petersburgu. I tutaj mamy bardzo wiele znaków zapytania, co tak naprawdę się wydarzyło. Ciekawe jest to, że jeżeli toczy się śledztwo, to zwykle do mediów, do opinii publicznej nie przedostają się wiadomości o tym, kto jest podejrzany, a jeśli już nawet jest taka informacja, to jego twarz jest zamazywana, nazwisko ukrywane pod inicjałem.
Tak, a tutaj mamy wszystko jasne i wszystko jawne.
Wszystko jasne, tak. To jest bardzo ciekawe, że też od razu były odpalone ze strony rosyjskich władz takie dyżurne, powiedziałabym, komunikaty, że winę za zorganizowanie zamachu ponosi Ukraina, ukraińskie służby specjalne. Z drugiej strony przyszedł komunikat, że w sprawę są uwikłani ludzie związani z Nawalnym, z jego fundacją walki z korupcją, co jest absurdem, jak sądzę. Ale chodzi o to, żeby też stworzyć taką atmosferę w Rosji wśród tych, którzy obserwują tę sytuację, zwłaszcza tych, którzy popierają władzę, że należy ścigać właśnie tych ludzi.
Naturalne jest to stanowisko i chyba to jest chyba po prostu poświęcenie tej młodej osoby, tak, na poczet tego, że ktoś musi jednak być szybko złapany.
No tak, to oczywiście rosyjskim władzom zależy na tym, żeby pokazać, jak bardzo sprawnie działają organy ścigania i że mogą złapać natychmiast osobę,
Tak chyba jest tym razem, ale pani redaktor, chciałabym się zapytać panią z kolei o komentarze, jakie płyną z Kremla na temat wejścia Finlandii do NATO, bo przecież przypomnijmy, że wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że to, co się rozpoczęło, ta operacja specjalna, o której mówią politycy rosyjscy na Ukrainie, była groźbą zbliżenia się NATO do granic Rosji. Teraz Finlandia wchodzi do NATO. Jak Rosjanie to odbierają? No i jak przeżyli wejście Finlandii do NATO?
To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Rosja reaguje na rozszerzenie NATO, przeciwko któremu się przeciwstawiała i co właściwie było jednym takim z głównych haseł polityki zagranicznej, żeby nie dopuścić do rozszerzenia NATO. A tutaj reakcja jest dosyć spokojna. Mimo że Rosja zyskuje jeszcze 1300 kilometrów granicy z państwem natowskim do obsadzenia, to zostało już, powiedziałabym, sformułowane, dlaczego tak się dzieje, wtedy, kiedy Finlandia i Szwecja zgłosiły swój akces do NATO. To wywołało niezadowolenie wśród generalicji rosyjskiej, bo oni odpowiadają za to, jak przebiegać będzie przygotowanie do tego aktu, czyli właśnie choćby zabezpieczenie nowej granicy. Muszą się z tym liczyć, a Putin się z tym nie liczy. On patrzy zupełnie inaczej na posunięcia na szachownicy i dla niego najważniejsze jest to, żeby Ukraina nie była w NATO i tutaj są główne działania, natomiast Finlandia i Szwecja w jego pojęciu i tak są Zachodem, i tak są po tamtej stronie. W związku z tym należy przyjąć to jako coś, co jest naturalne. Natomiast główny wysiłek Rosji ma polegać na tym, żeby NATO nie przyjęło Ukrainy w swoje szeregi. I teraz właściwie też ta reakcja w mediach, bo o nią pani pytała, jest też spokojna. Na ile można to tak nazwać, bo reakcja rosyjskich mediów, a zwłaszcza telewizji i tych ekspertów, którzy się wypowiadają w codziennych programach talk show, o największym propagandowym polu rażenia, no to oni oczywiście są przeciwni temu i uważają, że to jest cios zadany Rosji i mocno krzyczą. Niemniej to nie jest ten główny obiekt zainteresowania. Cały czas głównym obiektem zainteresowania jest Ukraina.
I ta Ukraina na pewno będzie w najbliższym czasie, chociaż co mówi się na temat tej wiosennej ofensywy, którą ma właśnie prowadzić Ukraina, bo też możemy przeczytać między innymi w mediach, że Rosja szykuje się do odparcia ukraińskiego natarcia na Krym, buduje umocnienia i przygotowuje okopy.
Tak, jeśli chodzi o Krym, to jest właściwie od lata już ubiegłego roku, kiedy nastąpiły tajemnicze wybuchy na lotnisku i zepsuły wczasy na Krymie wczasowiczom rosyjskim. To jest taki obiekt, no, któremu się rosyjska armia przygląda i to rosną obawy, że tam, że Krym zostanie zaatakowany. Czy te okopy wytrzymają? No tutaj powołam się też na opinię wyrażoną w jednym z telewizyjnych programów. Występuje tam ekspert wojskowy, generał już w rezerwy, w stanie spoczynku, Hadarionok, który stwierdził, że te okopy i te umocnienia, które są wznoszone, wystarczą może na 10 minut i że nie mają one sensu, jeśli nastąpi atak z powietrza na przykład. Więc no, są obawy, a przygotowania są no, może bardziej tekturowe i teatralne po to, żeby przyciągnąć uwagę. Ja nie jestem ekspertem wojskowym, więc nie mogę oceniać przydatności tych starań Rosji, ale mogę powiedzieć, jak to wygląda w takim właśnie wydaniu propagandowym. To znaczy
te mamy minutę,
umocnienia,
pani redaktor.
Tak, te umocnienia służą temu, żeby zbudować w Rosjanach przekonanie, że są doskonale przygotowani na wszelkie uderzenia ukraińskie. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, co Prigorzyn powiedział w Bachmucie. Stwierdził, że Bachmut jest wzięty, bo zatknął rosyjską flagę na siedzibie administracji. Ale tutaj cały czas trwają walki i też jest obawa Rosji o to, że sprawy tutaj też nie, na tym odcinku też nie potoczą się zgodnie z planem.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pani redaktor Anna Łabuszewska, Tygodnik Powszechny, blog także 17 mgnień Rosji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Punktualnie godzina 9. Poranek poprowadziła Magdalena Uchaniuk, wydała Małgosia Kleszcz, razem ze mną Szymon Dąbrowski, Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn. O godzinie 9 studio. Nie, studio Tajpej, nie poniedziałek, o 9.10 studio białoruskie i Olga Siemaszko, 9.30 studio Lwów. I my słyszymy się o godzinie 12. Do usłyszenia.
Reklama.
Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Dzień dobry, na zegarach 9.01 w tym wydaniu wiadomości. Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. Komentarz rzecznika MSZ. Sytuacja na ukraińskim froncie, relacja Dmytra Antoniuka oraz francuski rząd prowadzi dziś konsultacje ze związkowcami. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce. O agendzie wizyty mówił na antenie Radia Wnet rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
To będzie utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili, natomiast podczas tego najbardziej publicznego eventu, o którym w tej chwili mówimy, prezydent Zełenski podziękuje bardzo mocno Polakom za to, co zrobił dla niego i dla jego narodu w ciągu ostatniego roku. Ale oczywiście ta wizyta to będą nie tylko słowa o braterstwie, to będą też trudne rozmowy przyjacielskie, ale i o rysach, które się zdarzają w naszych relacjach. Przecież choćby kwestia handlu zbożem, którą wczoraj bardzo mocno podkreślił wicepremier Kowalczyk, się tutaj pojawia.
Mówił rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Wizyta prezydenta Zełenskiego zdaje się wywoływać większe emocje w Polsce niż na samej Ukrainie. Mówił o tym w poranku wnet redaktor Paweł Bobołowicz.
Ogrom spraw też związanych i oczywiście z sytuacją na Ukrainie, z sytuacją rosyjskiej agresji, ale też polityką zagraniczną, tych kontaktów zagranicznych powoduje, że z tej perspektywy ukraińskiej to jest wizyta, ale ona jest jednak gdzieś tam w całym tym wielkim porządku kolejnego dnia wojny na Ukrainie.
Mówił redaktor Paweł Bobołowicz. Wszystkie rozmowy i relacje dostępne na platformie wnet.fm. Czy postać Jana Pawła II będzie elementem kampanii wyborczej? Odpowiedział na to pytanie w poranku wnet redaktor naczelny do rzeczy Paweł Lisicki.
Ja zakładam, że to miał być jeden z ważniejszych elementów kampanii politycznej, w tym sensie, że to jest element koncepcji opozycji szeroko rozumianej po to, żeby atakiem na Jana Pawła II pozbawić PiS władzy. Nie wierzę w taką serię przypadków, że jednocześnie pojawia się książka pana Overbecka, książkę wydaje Agora, Agora przygotowuje w postaci Gazety Wyborczej serię tekstów, jednocześnie wyskakuje TVN ze swoim reportażem, ale niedostatecznie sprawdzili, w oparciu o co tę całą operację przedstawiają.
Mówił redaktor naczelny do rzeczy Paweł Lisicki. Nieoficjalnie Henryk Kowalczyk jeszcze przed świętami pożegna się ze stanowiskiem ministra rolnictwa. Najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do dymisji, wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Pierwsza taka informacja pojawiła się na Interii. Jak potwierdziła Polska Agencja Prasowa, Kowalczyk ma zachować stanowisko wicepremiera. Według informacji PAP prawdopodobnie nowym ministrem rolnictwa zostanie przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus z PiS. Francuski rząd prowadzi dziś konsultacje ze związkowcami. Jednym z tematów rozmów ma być budząca ogromne protesty społeczne reforma emerytalna. Centrale nadal domagają się wycofania nowego prawa. Związkowcy mają spotkać się m.in. z premier Elisabeth Borne oraz ministrem pracy. Obserwatorzy nie spodziewają się jednak przełomu. Rząd z góry zapowiedział, że nie cofnie reformy emerytalnej i że chce przejść do innego tematu. Jeśli tak będzie, rozmowy będą bardzo krótkie. Nie można rozmawiać o innych sprawach, dopóki ta reforma nie zostanie wycofana, ostrzegła szefowa związku CGT Sophie Binet. Opozycja oskarża rząd o pozorowanie dialogu. Tak naprawdę są dwie opcje: referendum albo rozwiązanie Izby Deputowanych. Rząd stracił zaufanie Francuzów, powiedziała stacji France 2 liderka narodowców Marie Le Pen. Jutro w całym kraju planowana jest kolejna runda strajków i demonstracji przeciwko reformie emerytalnej. Minionej doby Rosjanie przeprowadzili 3 naloty rakietowe i 47 bombardowań na terytorium Ukrainy. Rosjanie nadal skupiają wysiłki na ofensywie na kierunku łymańskim, bachmuckim, awdiwskim i marińskim. O sytuacji na froncie mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Wczoraj zaczęła się powódź w Kramatorsku. Mało tego, że tam spadają rakiety, jeszcze zaczęła się powódź. Na szczęście wszyscy zostali uratowani. Widać też bardzo mały postęp wroga na południe od Awdijówki. W Awdijówce ewakuowani są miejscowi mieszkańcy.
Mówił Dmytro Antoniuk. W okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporowskim rosyjscy okupanci kolportują lotki dotyczące ewakuacji mieszkańców do Rosji. Straszą ludzi zbliżającą się ofensywą sił zbrojnych Ukrainy. W Wielkiej Kardaszywce w obwodzie chersońskim ze względu na przemieszczanie się ciężkiego sprzętu mieszkańcy mają problemy z opuszczeniem i wjazdem do miasta. Mają też zakaz opuszczania domów. Okupanci wzmocnili kontrolę dokumentów i telefonów komórkowych.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni w Białymstoku, przez 5 w centrum i na południu, po 6 w Szczecinie.